In Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Błogosławiona Angela Truszkowska i siostry Felicjanki. Wczoraj Kościół w Polsce obchodził liturgiczne wspomnienie błogosławionego Honorata Koźmińskiego Kapucyna, wielkiego zakonodawcy drugiej połowy XIX wieku. Dzięki jego inicjatywie tworzenia niehabitowych zgromadzeń zakonnych, pomimo surowych represji zaborców, życie zakonne rozkwitało, co niewątpliwie miało ogromne znaczenie dla umocnienia ducha narodu. Oczywiście, że ojciec Honorat nie sam tworzył nowe zgromadzenia, lecz ich współzałożycielkami były nieprzeciętne kobiety, które wiedzione zamysłem Bożej opatrzności stawały się jego duchowymi córkami. Jedną z pierwszych była błogosławiona Angela Truszkowska, która z pomocą ojca Honorata założyła zgromadzenie sióstr świętego Feliksa z Cantalizio, trzeciego zakonu regularnego świętego Franciszka Serafickiego, zgromadzenia potocznie zwanego Felicjankami. Powierzchowne spojrzenie na jej osobę i portret raczej nie wzbudza spontanicznego upodobania. Daremnie by też szukać u niej oznak nadzwyczajności, jaką zwykle przypisuje się ludziom wielkim. Choć bez wątpienia była kimś naprawdę wielkim, to jednak pozostała tak bardzo zwyczajna, niepozorna i cicha, że jej duchowe córki przez wiele lat nie znały dogłębnie jej wielkości. Całe jej życie duchowe cechowało pragnienie, aby zniknąć z oczu ludzi, stać się zapomnianą i nieznaną. I gdyby nie posłuszeństwo, to pewnie nie mielibyśmy nawet jej zdjęcia. Kiedy bowiem zaborca likwidował zgromadzenia, ojciec Honorat nakazał wszystkim siostrom sfotografować się. Zgodnie ze słowami Pana Jezusa, że kto się uniża, będzie wywyższony, wielkość Matki Angelii potwierdził Kościół Święty aktem jej beatyfikacji. Dokonał go Jan Paweł II w Rzymie 18 kwietnia 1993 roku, ogłaszając wraz z Matką Angelą błogosławionymi także siostrę Faustynę Kowalską i ojca Stanisława Kaźmierczyka oraz dwoje innych cudzoziemców. Kimże więc była Matka Angela Truszkowska? Na świat przyszła 16 maja 1825 roku w Kaliszu i 3 dni później została ochrzczona, otrzymując imię Zofia Kamila. Pod datą 1 stycznia 1826 roku została zapisana w księgach metrykalnych parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu. Warto nadmienić, że kościołem tej parafii jest znane w świecie sanktuarium świętego Józefa, gdzie w pierwsze czwartki gromadzi się rodzina Radia Maryja. Rodzice Matki Angelii, Józef, który był prawnikiem, i Józefa Herbutrzaska, swe pierwsze dziecko wychowywali w duchu wiary i wrażliwości na potrzeby innych. Początki edukacji dziewczyna zdobywała w domu pod opieką pani Kotowicz. A kiedy w 1837 roku rodzice przenieśli się do Warszawy, uczęszczała do wyższej pensji pani Laury Brzezińskiej-Guerin i w tym samym roku przystąpiła do pierwszej komunii świętej w kościele sióstr Sakramentek na Nowym Mieście, gdzie potem regularnie przychodziła na adorację Najświętszego Sakramentu. W 16 roku życia, zagrożona gruźlicą, przerwała naukę i wyjechała do Szwajcarii dla poratowania zdrowia. W tym czasie pogłębiało się w niej życie duchowe, budziło zamiłowanie do samotności i kontemplacji, a szczególnie cześć dla Eucharystii. Po latach Angela wspomina: każde wystawienie Najświętszego Sakramentu, uroczystość Bożego Ciała, była dla mnie źródłem szczęścia i radości. Jak ja się na nie już naprzód cieszyłam, z jaką niecierpliwością tych dni wyglądałam. Dziwiłam się i pojąć nie mogłam, jak ludzie mogą wychodzić z kościoła, gdy Bóg jest na ołtarzu. Ponadto wyznaję, miałam szczególne nabożeństwo do Najświętszej Panny. Czułam radość z rozszerzania jej chwały. Miałam ku niej dziecięcą miłość. Nic zatem dziwnego, że szybko dojrzewała w niej decyzja całkowitego poświęcenia się Bogu. Swoje pragnienie przedstawiła swojemu kierownikowi duchowemu, którym wtedy był biskup Rzewuski. Uzgodniła z nim, że wstąpi do wizytek. Jednak wola Boża była inna. W tym czasie jej ojciec ciężko zachorował i z polecenia kierownika duchowego musiała pozostać w domu, aby zająć się chorym podczas jego kuracji zagranicznej. Pewnego razu w 1851 roku, modląc się w katedrze w Kolonii, zrezygnowała z wstąpienia do wizytek, ale nie miała jasności, jakiego dokonać wyboru. Niebawem jednak ojciec wyzdrowiał i Zofia Truszkowska wróciła do domu, prowadząc nadal życie modlitwy, pokuty i dobroczynności. Klotylda Ciechanowska, jej cioteczna siostra z Grójca, porwana przykładem takiej pobożności, dołączyła do niej. Odtąd przez wiele lat ich duchowa przyjaźń będzie splatać ich wspólne drogi dążenia do Boga. Niebawem doszło do opatrznościowego spotkania z charyzmatycznym księdzem Wiktorem Ożarowskim, współzałożycielem Towarzystwa Pań Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo w Warszawie. W wyniku tego spotkania obydwie młode kobiety z zapałem zaangażowały się w służbę ubogim. W tym celu zamieszkały w małym wynajętym mieszkaniu na poddaszu w Warszawie przy ulicy Kościelnej 10, które stało się ośrodkiem działalności charytatywnej nazywanym Instytutem Panny Truszkowskiej. W 1854 roku stała się ona penitentką i córką duchową sławnego już wtedy w Warszawie ojca Honorata Koźmińskiego. Dwa lata wcześniej słuchała jego kazań, które jeszcze jako diakon wygłaszał w kościele kapucynów na ulicy Miodowej. Na jego ręce złożyła ślub czystości i 27 maja 1855 roku z jego rąk otrzymała habit franciszkańskiego tercjarstwa, przyjmując imię Angela. Prowadzony przez siebie instytut przeniosła do Dominikanów na ulicę Mostową i przekształciła w zakład świętego Feliksa z Cantalizio. Zofia Truszkowska ze swoją kuzynką Klotyldą, która także stając się tercjarką franciszkańską przyjęła imię siostry Weroniki, w święto ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, a więc 21 listopada 1855 roku, oddały się pod opiekę Matki Bożej Częstochowskiej, uznając ją fundatorką powstającego zgromadzenia. Ta data to formalny początek nowej wspólnoty, która rozrastała się niemal z dnia na dzień. Z czasem siostry przyjęły habit. Jako pierwsza uczyniła to oczywiście siostra Angela w Wielki Piątek, 10 kwietnia 1857 roku. Od tego momentu aż do końca życia przeżywać będzie dotkliwe cierpienia duchowe i fizyczne związane z tak zwaną ciemną nocą ducha, świadczącą o wysokim stopniu zjednoczenia mistycznego. w jej powołaniu przeplatać się będzie szczęście i krzyż, przede wszystkim związany z obowiązkami fundatorki i pierwszej przełożonej nowego zgromadzenia. Siostry Felicjanki zaczęły tworzyć placówki poza Warszawą. Pierwszą z nich był dom w Ceranowie na Podlasiu, gdzie umieszczono nowicjat. 17 września 1860 roku w Warszawie odbyła się pierwsza kapituła generalna, podczas której siostry zdecydowały o podziale zgromadzenia na dwie gałęzie – kontemplacyjno-klauzurową i apostolsko-czynną. Od tego momentu matka Angela kierowała zgromadzeniem zza klauzury. Dynamicznie rozwijająca się wspólnota zakonna niebawem doznała ciężkiej próby ze strony władz carskich, które za pomoc w powstaniu styczniowym zlikwidowały wszystkie domy w zaborze rosyjskim. Zaś siostry w grudniu 1864 roku zostały wywiezione do klasztoru Bernardynek w Łowiczu. Matka Angela podupadła na zdrowiu. Cierpiała z powodu postępującej głuchoty. Kiedy wydawało się, że zgromadzenie całkiem upadnie, 8 października 1865 roku w uroczystość narodzenia Najświętszej Maryi Panny matka Angela otrzymała wiadomość, że zgromadzenie zostało przyjęte w Galicji. Natychmiast wysłała do Krakowa siostrę Elżbietę Stummer, aby organizowała nowy klasztor, gdzie niebawem przeniosła się cała wspólnota. Tu w święto patronalne zgromadzenia 21 listopada 1868 roku matka Angela złożyła śluby wieczyste. 2 lata później otwarto nowo wybudowany dom zakonny na Smoleńsku w Krakowie, w którym matka spędziła resztę życia odsunięta od kierowania zgromadzeniem w związku z utratą słuchu i postępującą chorobą nowotworową. Będąc duchowym wsparciem zgromadzenia, w ukryciu przed światem, w absolutnej ciszy i w cierpieniu, tak jak pragnęła tego od młodości, przeżywała swoje zjednoczenie z Chrystusem przez ostatnie 30 lat życia, które można podsumować jej własnymi słowami. Najwięcej cierpię, że cierpieć nie umiem. Nic nie robię, a jednak jestem bardzo upracowana, bo największa praca to nie móc nic pracować dla Pana Jezusa. Odeszła do wieczności 10 października 1899 roku. Uroczystościom pogrzebowym z licznym udziałem wiernych przewodniczył biskup Jan Puzyna. Jej ciało zostało złożone w kaplicy przy kościele zgromadzenia na Smoleńsku w Krakowie. Pół wieku później kardynał Adam Sapieha podjął starania o jej beatyfikację.